Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zdeterminowany, ambitny, gorliwy, zawsze gotowy do działania. Miał sobie pozytywne cechy, tak jak przywództwo albo poczucie lojalności, ale te cechy łączyły się z inną, może nie za bardzo fajną cechą, jaką była jego impulsywność. Niejednokrotnie postępował w sposób, którego później żałował. Często mówił bez zastanowienia, co prowadziło go do błędów w ocenie sytuacji albo niepełnego zrozumienia nauki Jezusa. Można powiedzieć, że był dumnym Izraelitą, ale też potrafił być pokorny. Wierzący, ale chwilę później wątpiący, czy rzeczywiście jest osobą wierzącą. Ma na myśli Piotra, jednego z apostołów. Kiedy Piotr pisze swój list, to jest już mniej więcej o 30 lat starszy, od kiedy Jezus stanął w poprzek drogi jego życia i powiedział do niego: chodź za mną. Początkowo sceptyczny Piotr pewnego dnia zostawił wszystko, wyszedł z łodzi i zaczął podążać za Jezusem. I od tego momentu zaczął się proces przemiany nie tylko jego życia, ale proces przemiany życia wielu innych ludzi, z którymi Piotr miał przyjemność rozmawiać, albo widzieć, jak inni rozmawiają z nimi i widzieć, jak ich życie jest przemienione. Przemienione dlatego, że Ewangelia dotarła nie tylko do ich umysłów, ale do ich serc. Ewangelia, czyli dobra nowina. Ta dobra nowina jest tak naprawdę jedyną nadzieją dla zgubionego człowieka pogrążonego w grzechu i źródłem dobrej nowiny, wszyscy to wiemy, jest Bóg, o którym czytamy, że jedynie Bóg jest tak naprawdę dobry. Piotr tego doświadczył. Nie tylko tego doświadczył, ale 30 lat później, po tym jak Jezus do niego powiedział: pójdź za mną, Piotr nadal żył przekonaniem, że Bóg jest dobry. I dla Piotra to nie była tylko teoria, to była też praktyka jego życia, ponieważ Piotr posmakował dobroci Pana. Nie tylko on. Posmakowali tej dobroci Pana również ci, do których Piotr kieruje słowa swojego listu. Posmakowało tej dobroci Pana wielu ludzi wtedy, wczoraj i na przestrzeni wieków, od początku Kościoła. I pewnie tak jest, że tak jak tutaj siedzisz dzisiaj ze mną, to mógłbyś się z tym utożsamić i powiedzieć, podnieść rękę do góry, nie będę cię o to prosił, ale mógłbyś to zrobić i powiedzieć: ja też posmakowałam dobroci Pana. Okazuje się, że można iść dalej. Nie tylko posmakować, ale karmić się tą dobrocią, żyć tą dobrocią na co dzień, bez względu na okoliczności życia. Ale chciałbym, żebyś popatrzył razem ze mną w tekst pierwszego listu Piotra. To jest pierwszy rozdział, gdzie Piotr kończy pewien wywód, pewną wypowiedź właśnie odniesieniem się do dobroci Pana, ale zobacz ze mną razem, jak Piotr dochodzi do tego wniosku, do tych słów, które się pojawiają na końcu jego wypowiedzi. 22 werset pierwszego rozdziału i dalej. Piotr pisze tak: skoro oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem, serdecznie. I uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez słowo Boga, żywe, nieprzemijające, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, cała jego chwała przypomina jej kwiat, trawa uschła i kwiat opadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam zwiastowane. Zatem odrzućcie każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę, Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. No bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. No właśnie, aby posmakować dobroci Pana, Piotr doskonale zdawał sobie sprawę z tego i tak, taką nam tutaj daje podpowiedź, to muszę zacząć od prawdy. Piotr wiedział, że wszystko zaczyna się od prawdy od Boga i prawdy o Bogu. Ważne słowa, szczególnie w naszym kontekście dzisiaj, ale nie tylko w naszym, bo również w kontekście Piotra, kiedy być może pamiętasz, to był Piłat, który Jezusowi zapytał się Jezusa, a czymże jest prawda? I to pytanie dźwięczy swoim echem aż po dzień dzisiejszy, bo w dniu dzisiejszym mnóstwo ludzi może zadawać i nie tylko może, ale zadaje dokładnie takie to samo pytanie. Czym jest prawda? Jeszcze niedawno można było spotkać wielu ludzi, którzy byli przekonani, że jest prawda absolutna, ostateczna. Dzisiaj takich osób być może jest coraz mniej. Dzisiaj ludzie się spierają, czy jest, czy nie ma. Niektórzy twierdzą, że są prawdy różne. Ty możesz mieć swoją prawdę, ja mogę mieć swoją prawdę. Te prawdy nawzajem się wykluczają, ale ludzie żyją takim przekonaniem, że każdy ma swoją prawdę i chce się trzymać kurczowo tej prawdy, ponieważ nie mamy szans na znalezienie jakiejś jednej, nie ma czegoś takiego jak jedna ostateczna, absolutna prawda. Biblia z uporczywą sobie nachalnością nalega, by ludzie zrozumieli, że jest jedna prawda, która ma swoje korzenie w Bożym charakterze i jest uosobiona w Jezusie Chrystusie. Przedstawia tą prawdę Biblia jako rzeczywistość, którą można mierzyć całą naszą rzeczywistość. I tą widzialną, i tą niewidzialną. Przedstawiam jako prawdę, która jest źródłem wolności dla tych wszystkich, którzy nie tylko ją zobaczyli, zrozumieli, ale którzy dali posłuch tej prawdzie. Nic dziwnego, to słowo prawda pojawia się wielokrotnie. Jezus sam o sobie powiedział, pewnie znasz ten werset bardzo dobrze, mówiąc o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest taki mały sprawdzian dla nas. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pamiętasz pewnie też Jezusa, który się modlił do swojego Ojca o swoich uczniów słowami poświęć ich w prawdzie Twojej. I zaraz dodał, Twoje słowo jest prawdą. Widzisz, nie da się oddzielić, jeżeli jest prawda absolutna, jeżeli słowo jest prawdą, to nie da się oddzielić słowa od prawdy. Ona jest początkiem, od niej wszystko się zaczyna. Ale nie na wiele zda ci się świadomość prawdy, jeżeli ta prawda nie stała się istotną częścią twojego życia. Możesz wiedzieć, że jest prawda, wierzyć w to, że jest prawda. Możesz być przekonany, że ta prawda absolutna nie tylko jest i kto jest tą prawdą i co ta prawda może uczynić w twoim życiu, ale Biblia w uporczywy sposób nalega, żeby słowo prawdy nie tylko było informacją w twoim życiu, ale stało się transformacją twojego życia. Dlatego Piotr taki właśnie sposób się wyraża, mówiąc o posłuszeństwie prawdzie, albo o życiu w prawdzie, albo o uległości wobec prawdy. Bo dopiero wtedy, nie wtedy, kiedy zrozumiałeś, że jest prawda, kiedy się uznałeś to, że jest coś takiego i kiedy jesteś skłonny otworzyć swój umysł na prawdę, ale dopiero wtedy, kiedy otwierasz swoje życie na prawdę i pozwalasz, żeby ta prawda ucieleśniona w Jezusie dotykała twojego serca i zmieniała twoje serce, dopiero wtedy z twojego życia zaczyna być wymiatane wszystko to, co powinno być wymiecione. Piotr mówi o tym, że to jest ta prawda, która oczyszcza duszę. Mówi, wy oczyściliście swoje dusze w prawdzie. I dalej dodaje, ponieważ oczyściliście swoje dusze w prawdzie, dlatego pokochajcie jedni drugich czystym sumieniem albo w czysty sposób. Nagle okazuje się, że kiedy oczyszczam duszę w prawdzie, to zaczynam żyć inaczej. Zaczynam rozumieć, że już nie żyję dla siebie samego, ale zaczynam żyć dla Boga, o którym Piotr wcześniej powiedział, że jest święty, jest absolutnie czysty. I zachęca jednocześnie tych, którzy go słuchają, do tego, żeby byli świętymi, to znaczy ciebie i mnie. A my nie jesteśmy być w stanie sami siebie święci, jeżeli nie pozwolimy Bogu zaingerować w nasze życie. Ponieważ oczyściliście wasze dusze w prawdzie, dlatego żyjcie inaczej, bo nie żyjecie już dla siebie, ale żyjecie dla Boga i też żyjecie po to, by kochać innych. Kochać tą osobę, która być może dzisiaj usiadła obok ciebie, która zwykle tam nie siada, o której być może pomyślałbyś, no dobrze, wiem, niektórzy siadają, byłoby to dziwne, gdyby mąż nie siedział koło żony i żona koło męża, albo cała rodzina razem. No, bym się wtedy zastanawiał, może coś jest na rzeczy, skoro mąż siedzi w jednym miejscu, a żona w innym. Ale chodzi o to, że ktokolwiek obok ciebie siedzi, to jest ta osoba, która jest twoim współbratem czy współsiostrą. I Bóg cię uzdania do tego, żebyś kochał tą osobę, chociaż możesz sobie myśleć, nie musisz mi tego mówić teraz, możesz sobie to pomyśleć, że to jest ta osoba, którą akurat trudno się kocha. Rzecz w tym, że to jest naszym przeznaczeniem. Bóg przeznaczył nas do miłości, albo można powiedzieć zaprojektował nas do miłości. No bo po tym przecież poznacie, ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami kiedy? Wtedy, kiedy miłość wzajemną do siebie mieć będziecie. Nie jesteśmy w stanie tego robić sami siebie, jesteśmy niezdolni do miłości, ale Bóg daje nam nowe życie i w tym nowym życiu nową tożsamość uzdalniając nas do miłości. I widzisz, i tak to jest, że dopiero wtedy, kiedy prawda nas przemienia, kiedy prawda oczyszcza moją i twoją duszę, kiedy ona to uczyniła w mojej twojej duszy, to wtedy jestem zdolny do kochania. Bardzo podoba mi się parafraza słowa życia tego tekstu. Autorzy tego przekładu czy tej parafrazy oddają słowa Piotra w taki sposób. Nareszcie też jesteście w stanie obdarzyć innych miłością. W końcu jesteście w stanie. Świetnie oddaje te słowa Piotra Eugene Peterson, który w taki sposób to przetłumaczył. Teraz, kiedy oczyściliście swoje życie podążając za prawdą, kochajcie tak, jakby całe wasze życie zależało właśnie od tego. Wow. Ciekawe jest to, że Piotr nie pisze swojego listu w próżni, bo to są konkretne słowa kierowane do konkretnych ludzi, którzy żyją w konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji. I to są ludzie, którzy podobnie jak ty, gdybyśmy mogli szczerze sobie porozmawiać o wyzwaniach życia i lubimy sobie czasami ponarzekać, może ty nie, ale ja tak, lubię sobie czasami ponarzekać, to gdybyśmy zrobili taki klub narzekaczy, może powinniśmy zrobić po nabożeństwie, klub narzekaczy, jeśli tak po chrześcijańsku ponarzekali trochę, to pewnie mielibyśmy różne powody do narzekania i mówilibyśmy o tym, jak naprawdę trudno jest żyć czasami. Nic nowego. No, nam jest trudno, im też było i oni mieli wszelkie powody, żeby się usprawiedliwić, żeby się wytłumaczyć, żeby wyjaśnić, uzasadnić. Trochę tak, jakby ja, kiedy czytam Piotra i biorę poprawkę na kontekst, w jakim znajdowali się adresaci tego listu, rozsiani po różnych zakątkach ówczesnego cesarstwa, zmuszeni do tego, żeby zostawić swoje domy, miejsce pracy, miejsce zamieszkania i opuścić to wszystko, co było dla nich cenne, co znali jak swoją własną kieszeń, musieli to wszystko zostawić i pójść w nieznane ze względu na Chrystusa, to trochę tak, jakby Piotr zapomniał, do kogo pisze. Równie dobrze mogli mi powiedzieć, chwileczkę, przepraszam. Czy ty w ogóle pamiętasz, jesteś świadomy, w jakiej sytuacji my się teraz znajdujemy? My musimy się sami o siebie teraz troszczyć. Ledwo się spina nasze życie, a ty mówisz o jakimś oczyszczaniu duszy prawdą, która uzdalnia mnie do kochania całym sercem. Jakiś dziwny jestem Piotr. Chyba, że Bóg jest dziwny i Bóg czyni dziwne rzeczy, niezrozumiałe, takie, gdzie w normalnych okolicznościach nigdy byśmy o tym nie pomyśleli i nigdy byśmy tego nie zrobili, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. A Bóg swojej wyjątkowości, wielkości, niezwykłości właśnie do tego nas uzdalnia. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, który wsiadł do taksówki, wierzący człowiek wsiadł do taksówki, żeby go dowiozła do jakiegoś tam miejsca. nie wiem, czy korzystacie raz na ileś tam lat z usług taksówkarzy, jeśli tak, to pewnie różna jest dynamika. Widzę te uśmiechy, ale pominę to. Różna jest dynamika, bo czasami taksówkarz jest wygadany i gada, czasami siedzi cicho, nic nie gada, czasami nawiązuje się ciekawy dialog, rozmowa między taksówkarzem a tobą, klientem. No i to była akurat taka przejażdżka, gdzie taksówkarz, wiecie, te tematy przerabiane w taksówce są zwykle bardzo podobne. No, zwykle mówi się o tym, jak jest dobani rząd, jak to wszystko na psy zjechało, jak to polityka i politycy są skorumpowani, jak nasze władze, panie, widzi, zobacz pan, tu te objazdy, nic nie zrobili, to już tak rozkopane przez całe już latami tu. I jak gdyby to są tego typu tematy, które się powielają regularnie. I dokładnie tak samo było w tej przejazdce. Po 20 paru minutach jazdy ten wierzący pastor, który wysiadał z taksówki, płacąc za przejażdżkę, powiedział do taksówkarza, wie pan co, może rzeczywiście to są trudne czasy, tak jak pan mówi. Ale rzecz w tym, że to są jedyne czasy, które nam zostały dane. Innych nie będziemy mieli. Rzecz w tym, że dopóki grzech panoszy się na świecie, to trudne czasy były, trudne czasy są i trudne czasy będą. A my jesteśmy wezwani, albo może lepiej zaprojektowani, albo inaczej uzdolnieni do tego, żeby kochać innych właśnie w trudnych czasach. Kiedy ludzie mają tendencję myśleć o swoim własnym ja, a Piotr zachęca tych innych, nas również, żebyśmy myśleli o tej drugiej osobie. Zostaliśmy zrodzeni na nowo, narodzeni do wieczności. I to narodzenie, jak zaznacza Piotr, dokonało się przez żywe słowo. Jeden z apostołów powie, że to jest słowo, które jest żywe i skuteczne. A więc zostaliśmy uzdolnieni do kochania innych przez słowo, które w nas jest żywe i skuteczne. Kaznodzieja, nieżyjący już kaznodzieja, Haddon Robinson, prowokuje mnie i prowokuje ciebie, zadając nam pytanie. Jeżeli kochasz innych, to skąd wiadomo, że ich kochasz? Skąd wiesz, że ich kochasz? Bo darzysz ich serdecznym uczuciem? Bo uśmiechniesz się do nich raz w tygodniu przez 30 sekund w ramach godzinnego spotkania chrześcijańskiego? Bo otaczasz ich serdecznością? Widzisz, jeden z ojców Kościoła trafnie powiedział o chrześcijanach. Powiedział, my jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko mówimy piękne słowa, my nimi żyjemy. Wcześniej w swoim liście Piotr mówił o tym, w tym fragmencie, co i dlaczego. Co robić? Kochać. Dlaczego? Bo zostaliśmy uzdolnieni przez żywe słowo żywego Boga do kochania. Ale teraz Piotr dodaje, jak to robić. Bo widzisz, Piotr jest praktykiem, nie teoretykiem. I zaczyna od bardzo ciekawego obrazu, mówiąc zrzuć z siebie albo zdejmij coś. Może zrzuć byłoby lepszym określeniem, bo to jest bardziej dynamiczne słowo, żywe. Zrzuć coś z siebie, pozbądź się czegoś. Muszę powiedzieć, że kiedy czytałem ten tekst, to przypomniało mi się to, jak przez lata byłem bardzo przywiązany do pewnego kawałka odzieży. To była czarna bluza z kapturem, którą odziedziczyłem po jednym ze swoich synów. Czarna bluza z kapturem, którą, wiecie, jak chodzę po domu i nie muszę wychodzić nigdzie, to się nie ubieram jakoś odświętnie. Zresztą nawet jak wychodzę, to nie zawsze się ubieram odświętnie. Nawet w niedzielę się często nie ubieram odświętnie, bo mam jakąś koszulkę tutaj. No dzisiaj jakoś wyjątkowo, ale pewnie by was zaskoczyło, mogłoby was zaskoczyć, gdybym się pojawił w tej czarnej bluzie, która już była wyblakła, wyświechtana, poszarpane miała rękawy, gdzieś jakąś dziurę tutaj, ale powiem wam, że kurczę, no przez lata człowiek nosi taką bluzę i trudno się rozstać z tym. No to jest moja ulubiona bluza. Przyjemna w dotyku, wygodna, no i co tu dużo mówić. No moi synowie to nosili, nawet pewnie więcej niż jeden. Być może jeden oddał drugiemu, a później została w domu, sprzątaliśmy i moja żona mówiła, kochanie, no kiedy się w końcu pozbędziesz tej bluzy? A ja miałem takie tendencje, nie, to jest moja bluza. Przyzwyczaiłem się do niej. Zawsze ją noszę. Trudno się z nią rozstać. Ale wiesz, to nie o bluzę tu chodzi, moją czy twoją, kawałek ciucha. To bardziej chodzi o pewne nasze zwyczaje, pewne nawyki, odnośnie których Piotr mówi, pozbądź się tego, wyrzuć to w diabły. Bóg cię zdolnił do tego, żeby się tego pozbył. A my, jeżeli jechaliśmy w życiu pewnymi kolejnami, to jesteśmy świadomi, że nie jest tak łatwo się tego pozbyć. I ciekawe, bo Piotr jest bardzo konkretny. Konkretnie mówi, zrzuć z siebie złość. To wewnętrzna ciągła skłonność do złej woli, która knuje zło przeciwko Bogu i przeciwko bliźniemu. Tak określa to, o czym Piotr mówi, jeden ze słowników. Jezus umiejscawia takie zło w sercu. Innymi słowy, to zepsucie, zło jest zepsuciem na poziomie serca, które ujawnia się w słowach i które ujawnia się w postawach. To znaczy, nie musisz nic mówić, żeby pokazać drugiej osobie, że jesteś na nią zły. Złość podsyca spory. Złość niszczy jedność. Ktoś zauważył trafnie, że złość nie jest w stanie funkcjonować obok autentycznego przebaczenia. One są niekompatybilne. Wcześniej ojcowie Kościoła traktowali złość jako antytezę miłości. Chryzostom, inny ojciec Kościoła, nazwał ją obrazem diabła w człowieku. A reformatorzy, kładąc nacisk na całkowitą deprawację człowieka, postrzegali złość jako dowód na potrzebę łaski w sercu. Purytanie głosili, że stłumienie złości bez duchowego odrodzenia jest jak zakładanie psu kaganiec. On nie zmieni agresywnego psa w łagodnego. Dopiero nowe narodzenie może w stanie się z tym rozprawić. Dlatego Piotr mówi, odrzuć to. Odrzuć każdy przejaw złości albo wszelką złość. Odrzuć też fałsz albo podstęp. Bardzo ciekawe określenie, bo w sensie dosłownym określało przynętę, a w przenośni, metaforycznie, tak jak Piotr używa tego tutaj, odnosiło się do oszustwa z użyciem przynęty, aby kogoś zwabić, aby kogoś złapać, aby usidlić ludzi, złapać ich na haczyk, aby ich oszukać. To nic innego jak niemówienie wszystkiego, kiedy powinieneś, jak brak przejrzystości, dwuznaczność, wszelkie formy manipulacji, przebiegłości, która zniekształca rzeczywistość, to anonimowość w internecie, wykorzystywana często do oszczerstw, rozpowszechniania półprawd, to nic innego jak subtelna, często ukryta manipulacja. Fałsz jest przeciwieństwem miłości, do której jesteśmy powołani. Piotr nie kończy tej krótkiej listy, ona się dalej ciągnie. Mówi też, odrzućcie pozory albo odrzućcie obłudę. Hypokryseis, od tego się wzięło nasze słowo hipokryzja albo hipokryta. Nie bądźcie hipokrytami. Piotr mówi, odrzućcie, zdejmijcie maskę, bo chodziło właśnie o taką postawę, kiedy ja wkładałem maskę, nie byłem sobą, nie jestem sobą, udaję kogoś, kim nie jestem, odgrywam kogoś, kim nie jestem. To świadome, celowe przeciwstawianie siebie, sobie, zewnętrznego wyglądu i wewnętrznej rzeczywistości. W świecie grecko-rzymskim to, o czym Piotr mówi, odnosiło się do scenografii, gdzie artyści w maskach zamieniali się po prostu rolami. Kiedy przywdziewali nową rolę, to brali nową maskę, taką na patyku i wkładali tą maskę na potrzeby chwili. Obłuda jest przeciwieństwem miłości, do której jesteśmy powołani. Jeszcze dwa określenia Piotr używa tutaj. Mówi o zawiści albo zazdrości. Niektóre przekłady oddają to zazdrość, inne zawiść. Myślę, że bardziej chodzi o zawiść, lepsza jest, bardziej precyzyjna, bo zazdrość to pragnienie posiadania czegoś, co ma ta druga osoba. Zawiść to niezadowolenie z powodu dobra tej drugiej osoby. Jest różnica między zazdrością i zawiścią. Zawiść to pełne urazy pragnienie, by inna osoba nie posiadała dobra, którego pragniemy dla siebie. I Pismo Święte konsekwentnie traktuje ją jako destrukcyjną postawę serca, która niszczy więź z Bogiem i z bliźnim. Ojcowie Kościoła traktowali znowu tą zawiść jako grzech wstępny. Tertulian nazwał ją korzeniem wszelkiego zła. No bo to nic innego jak, jeżeli jesteś zawistny, to jest niczym innym jak atakiem na Bożą opatrzność, ponieważ kwestionujesz Boże prawo do rozdzielania tego, co i tak jest Jego i należy do Niego według tego, jak On chce to robić. No i wreszcie ostatni element to jest oczernianie albo obmawianie. Mówienie o kimś za jego plecami. Złośliwe gadanie, które potrafi zniszczyć czyjąś reputację, a nawet czyjeś życie. To celowe zniesławienie, to wypowiedź mająca na celu poniżenie, zdyskredytowanie albo zniszczenie kogoś w oczach innych. Taka relacyjna korozja. To nie jest miłość. Ona jest przeciwieństwem miłości, do której zostaliśmy powołani. Jeżeli popatrzysz się w nasz tekst, na którym się pochylamy dzisiaj, to zobaczysz, że dwa razy pojawia się słowo każdy w tym tekście. Na początku Piotr mówi, każdy, odrzućcie każdy przejaw złości, a później wszelką obmowę albo każdą obmowę, bo to jest jedno i to samo określenie, które się pojawia, więc można je tłumaczyć każdy przejaw złości i każdą obmowę albo wszelki przejaw złości i wszelką obmowę. Jedno jest tożsame z drugim. I ciekawe jest to, że te określenia celowo pojawiają się na początku i na końcu, bo jestem przekonany, że Piotr korzystał z czegoś, z pewnego rodzaju figury retorycznej, która była w powszechnym użyciu w tamtym czasie, kiedy powtarzałeś pewne słowo, to tworzyłeś pewnego rodzaju nawiasy, które wskazywały na to, że nie tylko to się odnosiło do tego, co na początku i na końcu, ale do tego wszystkiego, co było wymienione. To znaczy, że to jest to, o czym Piotr mówi, obejmuje wszystko. To znaczy, odrzućcie wszelką złość, wszelki fałsz, wszelką obłudę, wszelką zazdrość i wszelkie oczernianie. Jak to robić? Jak to dobrze, że Bóg nas nie pozostawia w niepewności? Bo Piotr zaraz dodaje, zapragnij, domagaj się, zabiegaj, kultywuj ciągle, nieprzerwanie, korzystanie z niesfałszowanego duchowego mleka. Ostatnio odwiedziliśmy Rafała i Pamelę. Niektórzy znacie ich. Taka relatywnie nowa rodzina w naszej wspólnocie. Zdecydowali się być tutaj z nami, być częścią tej grupki. 2 miesiące temu urodziła im się córeczka, mała Wiktoria. Pojechaliśmy ich odwiedzić z Beatą, zjeść posiłek, zawieźliśmy im obiad, żeby nie musieli gotować. Chcieliśmy spędzić trochę czasu z nimi. Fajnie było widzieć dumnych rodziców, którzy nawet nie byli tak zmęczeni, o dziwo, jak mogliby być, będąc na tym etapie swojego życia, w którym są. Mała smacznie spała, kiedy tam przyjechaliśmy. No i mieliśmy okazję trochę porozmawiać. Rodzice co jakiś czas włącznie z nami zaglądali tam do tego wózka stojącego obok, czy je kołderka porusza, bo jak się kołderka porusza, to znaczy wszystko jest okej, ale mała spała. Miała zamknięte oczy, wtuloną głowę w jakąś tam podusię, cokolwiek tam było i po prostu cieplutko sobie smacznie spała. Ale w którymś momencie rozmawiając usłyszeliśmy takie nie, o, coś się dzieje, nie? Chwilę później nie. O, młoda się wybudza. Później to się zaczęło nasilać już regularnie, zaczęła młoda kwękać i nie pamiętam, czy to był ojciec, czy mama, powiedzieli, no, czas na karmienie, nie? Rafał został, zaniósł małą żonie, żona poszła do sąsiedniego pomieszczenia, nakarmiła tą małą, wróciła z powrotem do nas, mała, oczy szeroko otwarte, rozgląda się na boki, poznaje świat, a, no i teraz okazuje się, że jest dobrze, jest w końcu dobrze, nie? Na krótką chwilę, bo niebawem trzeba będzie znowu ją karmić. I znowu, i tak będzie każdego dnia, kilka razy dziennie, przez jakiś czas. Powiem ci, że będę zdziwiony, jeżeli się spotkamy z nimi, z tą rodziną za 5, 10 albo 15 lat i mała będzie dostawać taką butelkę mleka, którą mama specjalnie przygotowała dla niej. no bo Wiktoria będzie już w innym miejscu, więc żartowaliśmy sobie wtedy, że a, to teraz to już tylko 18 lat i będzie z górki, nie? Wiesz, tak to jest z nami w tym duchowym wymiarze. Piotr nas wzywa, zachęca, albo może nawet wzywa, jest chyba lepszym określeniem. Zapragnijcie duchowego mleka. Domaganie się, pragnienie to domaganie, zabieganie, kultywowanie ciągle, nieprzerwanie czystego, niesfałszowanego duchowego mleka, aby rosnąć, aby kochać. Ale pozwól, że zmierzając ku końcowi odwrócę to trochę, odwrócę tą kolejność. Nie łudź się, że będziesz pragnął albo pragnęła, jeśli nie zrzuciłaś. Nie zrzucisz, jeśli jesteś niezdolny do kochania. Nie będziesz kochał, jeśli nie jesteś oczyszczony albo oczyszczany. Dusza się nie oczyści, jeżeli nie jest posłuszna słowu. Więc zobacz tą kolejność. Zaczyna się od posłuszeństwa słowa. W ślad za tym idzie oczyszczenie naszego umysłu, naszej duszy. W ślad za tym idzie zdolność do kochania. W ślad za tym idzie zdolność do odrzucenia tego wszystkiego, co wiem, że jest niewłaściwe, co się Bogu nie podoba. I wreszcie w ślad za tym idzie zupełnie nowe życie. W ślad za tym idzie kosztowanie, prawdziwe smakowanie Boga. Mamy z żoną długą listę miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Gdybym wydrukował, to byłoby pewnie kilka kartek A4. Jedno pod drugim. Mamy przyjaciół wszędzie, dosłownie wszędzie, którzy nas regularnie zapraszają. Nigdy nie mamy czasu. Udało nam się parę lat temu w końcu pojechać pierwszy raz do Norwegii, tylko dlatego, że nasi przyjaciele, którzy tam mieszkali, zjeżdżali po paru latach mieszkania w Norwegii, wracali do domu i powiedzieli teraz albo nigdy. I myśmy powiedzieli, no to teraz. I poleciliśmy do tej Norwegii i nasi przyjaciele, których bardzo cenimy, bardzo gościnni, bardzo serdeczni, w któregoś wieczoru, byliśmy tam kilka dni, zaserwowali nam rybę na takim półmisku, taką podsmażane kawałki ryby. Powiem wam, że nie pamiętam nazwy tej ryby, moja żona pewnie by pamiętała, ale mówiła mi, kiedy o tym rozmawialiśmy, mówiła mi, że to jest ryba, którą myśmy już jedli wielokrotnie w Polsce. Rzecz w tym, że ona tam inaczej smakuje. Dlatego, że jest świeżo złowiona, dobrze przygotowana, ale przede wszystkim, że jest świeżo złowiona i miała taki wyjątkowy smak, że powiem ci zupełnie szczerze, było nam strasznie głupio, bo byliśmy już najedzeni, ale myśleliśmy sobie, jeszcze ten jeden kawałek. Słuchajcie, kochani, przepraszam, ale możemy, no tak, nie, jak najbardziej, częstujcie. No i częstowaliśmy się tą rybą i smakowaliśmy tą rybę i delektowaliśmy się nią. Ale gdybyś mnie zapytał, czy zapytała o to, jak smakowała, to wszystko, co wiem, to, że tęsknię za tą rybą i pamiętam jej smak, ale nie jestem w stanie ci tego opisać. Ale wiesz co? Tak dokładnie jest właśnie z Bogiem. Nie jestem w stanie opisać, jak Bóg smakuje. Nikt nie jest w stanie ci opisać. Jeśli nie posmakowałeś Boga, to zachęcam cię, żebyś zrobił to dzisiaj. Wyznał mu swoją grzeszność i przyjął dar życia wiecznego, który jest w Chrystusie. Bo przyjęcie tego daru prowadzi cię do dobroci i do miłości. Jeśli posmakowałeś, to pozwól, że cię zachęcę. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Ponieważ prawda jest taka, że zostałeś przemieniony przez słowo, które nadal może cię przemieniać i uzdalniać cię do rozkoszowania się Bogiem i do kochania innych. Bo to jest twoim przeznaczeniem. To jest twoim powołaniem. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.